I kocha się jeszcze raz, jak w tej piosence. I czyta się jeszcze raz, jak to mamy w zwyczaju, prawda? Często w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej rozmawiamy o powrotach do książek. Dlaczego z takiego czy innego powodu raz jeszcze sięgamy na półkę, czasem nawet przesuwając sporą ilość tomów po to, żeby czasem przypadkiem, a czasem celowo sięgnąć po ten, który wydaje nam się teraz specjalnie ważny. Jod jak jeszcze raz. Takie hasło między innymi w słynnym alfabecie czarodziejskiej góry Małgorzaty Łukasiewicz. Jod jak jeszcze raz. Tomasz Mann zalecał bowiem czytelnikom, żeby czarodziejską górę czytali ponownie. W 1939 roku, czytamy, Tomasz Mann wygłosił w Princeton wykład o czarodziejskiej górze i przy tej okazji wypowiedział pod adresem czytelników zalecenie, by po przeczytaniu powieści do końca przeczytali ją jeszcze raz. Zastrzegam kurtuazyjnie, że to aroganckie żądanie dotyczy wyłącznie tych, których pierwsza lektura ukontentowała i ożywiła, a tłumaczył je specyficznym charakterem czarodziejskiej góry i w ogóle swoją twórczością. Janusz Opryński, reżyser Janusz Opryński, należy do bardzo uważnych, czujnych i jak widzimy posłusznych czytelników. Janusz, dzień dobry, bo
dzień dobry.
Zastosowałeś dzień dobry. Się do tego zalecenia i sięgnąłeś jeszcze raz po czarodziejską górę.
To chyba, jeśli chcemy być już tak dokładni, to piąty chyba raz już. A pracując nad adaptacją, to mam taki już jakby taki swój sposób, może, że najpierw czytam z ołówkiem w ręku, jak już czytam pod kątem teatru i tam oczywiście na tych stronach może to komuś się wydać barszyńskim gestem, ale piszę ołówkiem. Piszę, podkreślam pierwsze w ogóle takie intuicje teatralne. No i tak kończę lekturę pierwszą. Ona jest dość długa, bo nie tak szybko. A potem robię plan. Plan tej powieści. I to już jest bardzo też praca taka trochę uważna, bo na przykład tu spojrzę, ten plan Czarodziejskiej Góry wyszedł na 35 stronach takich pisanych trochę maczkiem, na żółtych papierach. Mhm. Pracuję na żółtych kartkach, pisząc piórem. No właśnie. I ten plan to już jest taki, żeby zrozumieć do końca strukturę, prawda, zamysł autora. No i potem, kiedy już ten plan zrobię, to znowu na żółtych kartkach strony do Czarodziejskiej Góry do Ksero i to jest na trzech stronach i to ląduje u Basi Sawickiej, mojej wieloletniej przyjaciółki i właściwie chyba obliczyliśmy, że już dziewiąty raz z Barbarą piszemy adaptację i ona mi to kseruje, te strony, które ja wytypowałem. I teraz jesteśmy właśnie jestem na etapie już na tych stronach ksero, wyłuskuję dialogi postaci, jestem pod koniec pierwszego tomu. No i oddam ten pierwszy tom Barbarze, bo Barbara to mając wersję elektroniczną i przeniesie to już, że tak powiem. I jak ja to już skończę, to potem dostanę pierwszy taki bardzo może jeszcze nie do końca czysty, ale już coś się wyłoni, prawda? Jakiś rodzaj adaptacji.
Janusz, za chwilę. To bardzo ciekawy proces i szczerze mówiąc słyszę o nim po raz pierwszy. Za chwilę może czy nas taką szalenie ważną chciałam cię zapytać, dlaczego akurat Czarodziejska Góra i co takiego znalazłeś w niej w tej chwili, decydując się na ten właśnie tekst, ale o tym za moment, dlatego że zatrzymajmy się chwilę przy tej materialności, o której wspomniałeś. Dzięki nieocenionej Basi Sawickiej mieliśmy też dostęp do zdjęć, które zrobiłeś i które państwo mogą oglądać na naszej radiowej stronie internetowej przy zapowiedzi naszego dzisiejszego programu. I tam są te żółte strony i tam jest też ołówek, a właściwie taki to ociupinek ołówka, bo spisana cała reszta. I tam są te notatki na marginesach, ale tam jest też kamień, którym przykładasz kartki. Co to za kamień?
No to są, wiesz, to są kamienie, które przywożę z Dalmacji od moich przyjaciół z Tatru z mego dnia i bo tam od 20 chyba lat prawie jeździmy na wakacje i te kamienie, będąc tam nad morzem, jakoś tak już zaprzestałem, bo ciągle wracałem, pomyślałem sobie, że celnicy mnie kiedyś zaresztują, że wywożę dobro narodowe te kamienie. I są, ale one są bardzo przydatne, wiesz, bo niektóre książki się zamykają, wiesz.
Tak.
I ja po prostu tutaj dzięki mojej żonie Ani, ja mam taki dość przemyślany sposób, wiesz, tego warsztatu swojego pracy. To znaczy mam ogromny stół, takie biurko, bo ono się musi dużo pomieścić książek i właściwie jestem otoczony, bo mam z przodu książki, z lewej strony, z prawej i z tyłu i mimo takiego pozornego bałaganu ja się dobrze w tym orientuję. To znaczy, jeżeli mi trzeba sięgnąć na przykład do jakichś rzeczy takich, wiesz, starszych typu apokalipsy, to wiem, gdzie mam stosik właśnie takich pieśni Megillot, tłumaczonych przez Miłosza, gdzie mam Hioba, gdzie mam Treny. No i jeszcze mam książki, które ciągle mi towarzyszą. Wiesz, to jest jakieś takie zaklęte. Będziemy może mieć szansę też opowiedzieć o przypadku Czarodziejskiej Góry. Ale odpowiadam na pytanie o ten wybór Czarodziejskiej Góry. Jak wiesz, ten poprzedni rok był dla mnie dość, że tak powiem, ciężki i dużo pracowałem, bo pracowałem nad Mistrzem i Małgorzatą, którego mam nadzieję Państwo, jeżeli tak już odmrozimy się, zobaczycie na jesieni w Opolu. Potem, przepraszam, zrobiłem według Grossmana, tego Grossmana, którego włączałem do punktu zero, Wszystko płynie, z Elizą Borowską i ze Sławomirem Grzymkowskim i potem jeszcze wspólnie z Centrum Kultury produkowało z Teatrem Dramatycznym Biesy. Czyli praktycznie biorąc, mogę powiedzieć tak, że właściwie trzy adaptacje Dostojewskiego, bo robiłem Braci Karamazow, Świętego Idioty według Idioty u Witka Mazurkiewicza, mojego przyjaciela, którym robiłem kiedyś teatr, Ferdynurkę, Transatlantyk i tak dalej. I robiłem według Litela, według Dukaja. I muszę powiedzieć, że Czarodziejska Góra była w mojej opcji i takiej no, na przyszłość. I właściwie chyba ta zaraza potwierdziła to jakby. Ale ja miałem w zamiarze sięgnąć po Czarodziejską Górę. No bo to taki tekst, wiesz, właściwie ja idę za dialogami, za tymi najważniejszymi dialogami, które jakoś formują nasz wiek, formują naszą formację intelektualną i bardzo chciałem zmierzyć się z postaciami typu Settebrini, typu Nafta, typu właśnie Hans Kanzler, Joachim. Mhm. Czy też no Klaudia, która jest takim jakimś, przepraszam, że tak może to brzmi, ale takim pomostem między literaturą wschodnią, Rosjanka, a europejską, prawda? No bo Klaudia ma wszystkie cechy, podejrzewam, jest tam i Grusza w niej, i Liza, i Anastazja, bo nie ukrywajmy, Mann był pilnym czytelnikiem.
Ściągaczem też trochę.
Ściągaczem, jak mówi, tak. Pani Małgorzata Łukasiewicz w alfabecie Czarodziejskiej Góry. Także ten tekst to takie, wiesz, no, marzenia, prawda? Marzenia człowieka, żeby usłyszeć je jakby wspólnie. I kiedyś był taki program w telewizorze, nie pamiętam, chyba Marczewski prowadził słynne dialogi w literaturze, świetny program telewizyjny i właśnie tam też między innymi słuchaliśmy Szalonego Naftę i Szalonego Settebriniego, który walczy. To jest taki rodzaj takiej psychomachii, czyli walki o duszę człowieka, prawda?
Tak.
I to jest niesamowite, ten Hans Castorp, który ma 24 lata I na początku narrator mówi, no przyjrzymy się jemu, no i tam on zdradza od początku, że on już 7 lat będzie. Miał przyjechać na 3 tygodnie, a 7 lat. Także myślę, że to choroba, oczywiście tam jest ważna i to dzisiaj choroba, ale ta choroba oczywiście jest jak zwykle u wielkich pisarzy taką przestrzenią metafory, prawda? Metafory, chora Europa, bo przypomnijmy, tekst wychodzi Czarodziejskiej Góry w 26 roku, czyli jeszcze nie ma dojścia do Hitlera, ale jest jakby taki nastrój zbliżający się apokalipsy. Ale ta apokalipsa to jest pierwsza wojna światowa, czyli 14 rok. To jest niesamowite w ogóle, jak on analizuje proces narastania niepokoju, prawda, przed taką apokalipsą. No właśnie, to myślę, że wielcy pisarze mają taki dar, czy też umiejętność nie skracania pewnych procesów, czy też psychologicznych, czy też takich dziejowych, prawda? I tu jesteśmy świadkami. Podzielam absolutnie tą, że to trzeba przeczytać 2 razy. Powiem tak nieskromnie, że też dla mnie idealnym widzem teatralnym jest ten, który przychodzi 2 raz. Bo ja wiem, że życie nie pozwala czasem, ale czasem muszę powiedzieć, nie będę wymieniał nazwiska, ale to są ludzie, którzy piszący i atakują mnie po pierwszym razie, a po drugim razie odwołują.
Niechże to zapamięta w takim razie ktoś, kto będzie pisał za moment, albo już pisze alfabet Janusza Oprińskiego. To jest bardzo cenne, o czym mówisz. Tak sobie pomyślałam jeszcze, przywołałeś nazwisko Jacka Dukaja, do którego sięgałeś. To też jest niezwykle, jego też należy czytać więcej niż 1 raz. I to dotyczy nie tylko jego powieści, ale także jego tekstów eseistycznych. Teraz ten ostatni dotyczący tego, że tak naprawdę nie zwolniliśmy w tym momencie, tylko bardzo przyspieszyliśmy. To jest taki ważny tekst, który trzeba by przeczytać przynajmniej 2 razy. Ale jeszcze zatrzymując się przy tym twoim wyborze Czarodziejskiej Góry, to wszystko, o czym mówisz, ale do tego jeszcze właśnie ta sytuacja kontaktu ze swoją fizycznością, tak bardzo ważna w Czarodziejskiej Górze i dzisiaj, w tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, i coś, co też myślę zastanawia teraz wiele osób, sytuacja zawieszenia, przerwania dotychczasowej aktywności, to właśnie wtedy pojawiają się te słynne dialogi, do których sięgasz, o których wspominasz. Wtedy, kiedy zawieszamy świat naszej codzienności, prawda? Kiedy ona się zmienia.
Myślę, że tak, dotknęłaś też jakby jednego z wielkich tematów Czarodziejskiej Góry. Tam są niezwykłe w ogóle refleksje o czasie. I dlatego moja decyzja jest też, że ja rzadko, chyba tylko w Oczach Zachodu, który robiłem w Teatrze Polskim, zostawiłem narratora. I to znakomicie granego przez Szymona Kuśmidera. Ale tu chcę też. I to chyba mogę to zdradzić, że jestem właściwie w telefonicznym takim stałym kontakcie z Adamem Ferencem, którego chcę mu powierzyć rolę narratora, i doktora Berensa. To jest Berens, który jakby rządzi tą całym tym interesem w Davos. Jest fantastyczna postać, który właściwie, jaką mówię, jest specjalistą od śmierci. Niezwykła postać. I właśnie narrator, tam jest o takim długim czasie, prawda? Taki długi czas, który zresztą bardzo często ludzie, którzy czytali po raz pierwszy Manna jeszcze w okresie takim inicjalnym, na to zwracają uwagę. I tam taka refleksja, na przykład, że jesteśmy młodzi, to nam się dłuży czas. Dłuży po prostu. Wchodzi też ta kategoria filozoficzna nudy, która jest ciekawa. Ja pamiętam, kiedyś robiłem spotkanie w cyklu Jak żyć o nudzie, gdzie no, miałem w ogóle zaszczyt gościć Barbarę Skargę. Ona mówiła właśnie wtedy o takiej długiej chwili. I w tej długiej chwili właśnie, może teraz też przeżywamy, pojawiają się te nasze refleksje. O, takie te pytania zasadnicze, jakby to powiedzieli Rosjanie, pryncypialne rozgawory. Czyli zasadnicze rozmowy o świecie. I tu jest ta walka o duszę Kanstorpa, bo właściwie te 7 lat przeżyte w Davos to jest okres dojrzewania Hansa Kastorpa, prawda, który przyjeżdża jako niedokończony inżynier, prawda, czyli technokrata, i naraz dostaje się w ogień takiej walki humanistów, surowego Nafty, który jest tym Żydem, ale przechodzi na katolicyzm i jest jezuitą, takim no, radykalnym jezuitą. No i ten śródziemnomorski, szalony, taki trochę błaznowaty Santebrini, który walczy, aby go ściągnąć do tego basenu Morza Śródziemnego. I ta walka jest niezwykła. Oczywiście Hans sam też jakby prowadzi swoją edukację, bo on po prostu zaczyna studiować dzieła o anatomii człowieka, potem zakłada zielnik swój. I wreszcie, to trochę takie jest zgodne z goetańską wizją człowieka, oddać się muzyce. Jest tam fantastyczny fragment, jak oni odkrywają gramofon polichymni i on słucha Debussy'ego, słucha Aidę, słucha pieśń Walentego z Fausta i wreszcie tą taką piękną, już rozmawiałem z kompozytorem, Schuberta, pieśń o lipie. Niezwykła. I ta muzyka okazuje się, że naraz jest najwyższym jakimś takim obszarem wtajemniczenia. Ja myślę, że to w ogóle jest zgodne, co... Ja pamiętam, że w rozmowie z tobą zawsze cytowałem tę książkę dwóch moich ulubionych pań, Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej, Odyseja wychowania. W podtytule jest to Goetańska wizja człowieka. Przypomnijmy, Goethe pisał tę książkę przez 50 lat. Mówimy o latach nauki, latach wędrówki i chyba majstra. I to jest książka właśnie o dojrzewaniu. Ja myślę, że to miało wielki wpływ na Hamana z kolei. Tam jest taki fragment, że dojrzewa się też przez teatr. Że szukając swojej własnej tożsamości, Wilhelm wchodzi do grupy teatralnej. Trochę mogę tak powiedzieć Prodomosła, że ja właśnie zatrzymałem się, wszedłem do grupy teatralnej, już dalej nie zrobiłem żadnego kroku. Znaczy, zatrzymałem się w tym dojrzewaniu, mogę powiedzieć, że chyba jestem niedojrzały. Bo powinienem właśnie rzucić ten teatr w pewnym momencie, żeby przejść dalej. No właśnie, ale chciałem wspomnieć właśnie o tej takiej wizji, bo to Niemcy mieli właśnie taką umiejętność pochylenia się nad dojrzewaniem człowieka. I ta Czardziejska Góra, właśnie ciągle wiesz, mam taki problem w ogóle, jak otworzyć w ogóle ten tytuł. Dlaczego ciągle chodzę i pytam się, dlaczego to jest Czarodziejska Góra? Nie wiem jeszcze na razie. Mam nadzieję, że ona będzie czarodziejska w teatrze, ale przecież tam tak naprawdę no nie ma znamion jakiejś nadrealności, a tytuł jest Czarodziejska Góra. To jest ciągle jeszcze, że tak powiem, tak jakby to powiedział Herbert Sowia, zagadka, którą muszę rozwiązać.
Wiesz, ja ci tylko przypominam, Janusz, że oczywiście czarów tam nie ma, ale jest takie zdanie, które pada na początku, na jednej z pierwszych stron. Hans przyjeżdża już, wysiada już z pociągu, kuzyn go odbiera i wypowiada takie słowa: nie masz pojęcia, jak oni obchodzą się tu z ludzkim czasem. No są to jakieś czary jednak.
Czy może to jest właśnie, że zatrzymany czas. Tak, to jest jedna z możliwych interpretacji, bardzo piękna. Wiesz, ja w ogóle tak trochę uchylę rąbka może tajemnicy, bo właściwie pojawiły mi się takie pierwsze przestrzenie, wiesz, że właściwie chciałbym to grać na tle takiej ogromnej, wysokiej ściany, wiesz, która byłaby górą, ale też tam jest taka scena niezwykła, jak Peppercorn, czyli to jest właściwie, przypomnijmy, narzeczony, 60-letni narzeczony Klawdii, z którym przyjeżdża, z którą się zaprzyjaźnia Hans, i jest taka wielka scena przy wodospadzie, kiedy on żegna się ze światem i tam tylko ludzie, którzy obserwują to, mogą po ruchu warg odczytywać i skończone. Wielka postać w ogóle, niesamowita, taki Dionizos trochę, król życia, który w ogóle z jakąś premedytacją popełnia samobójstwo, odbiera sobie życie. Zresztą mamy tam dwa samobójstwa, Drugie samobójstwo jest też bardzo, że tak powiem, symboliczne. To jest nafta w czasie pojedynku na pistolety, ponieważ Sentebrini strzela w górę, on strzela sobie w głowę i odbiera sobie życie, czyli praktycznie biorąc, ta opcja jakby do końca chce pozostać wierna sobie, ale płaci cenę najwyższą. No właśnie. I nie mówimy trochę za mało, może mówimy o Kławdi, prawda? Bo to jest w ogóle tajemnicza postać. Ja sobie tam policzyłem, że nim w ogóle dowiemy się coś o Kławdi, to Mann przedstawia ją, te słynne trzaśnięcia drzwiami. Czterokrotnie. No i co bardzo denerwowało, irytowało Hansa, bo nienawidził tego, a ona zawsze oznaczała swoją obecność trzaśnięciem drzwi, że oto jestem, prawda? Spóźniała się i wchodziła na scenę. Szalona Rosjanka, mężatka, gdzieś tam z Dagestanu, jakaś taki nimb tajemnicy. I praktycznie będąc, mam niewiele tutaj dialogów, mamy to, bo mamy słynny dialog i to też muszę powiedzieć, że nieskromnie, że mamy podobne refleksje, no proszę mi tylko uwierzyć, z Małgorzatą Łukasiewicz, że ten dialog, który właściwie w trakcie takiego karnawału odbywa się po francusku z nią. I muszę ci powiedzieć, że ja chcę zostawić ten dialog po francusku, a narrator będzie tłumaczył. Mhm. Bo myślę sobie, że nawet aktorzy, bo tak, Hans mówi po francusku Niemiec, czyli na pewno mówił źle i Rosjanka mówi po francusku, czyli aktorzy mogą trochę kaleczyć ten francuski, ale wydaje mi się, że w tym francuskim potem oni sobie mogą więcej powiedzieć, że on znosi, że on jakby unosi ten taki sentyment po prostu, sentymentalizm i on walczy z tym. I ja chciałbym zostawić ten dialog po francusku, który jest, Hans jest pijany, który w ogóle pozwala sobie mówić na ty z nią, ale oczywiście no oni przedtem oni chyba tylko wymienili spojrzenia, wymieniali chyba dwa razy chyba po francusku coś do siebie powiedzieli, bo wpadła Kładia na Hansa, a tu jest ogromnie duży dialog po francusku, gdzie on wyznaje wielką, wielką miłość. No i potem jest w drugim tomie spotkanie tuż przed śmiercią z Peppercornem, kiedy on znowu mówi do niej na ty i właściwie mamy, kończy się erotycznym pocałunkiem. Kławdia go całuje. Tyle mamy. Oczywiście możemy dopowiedzieć to w teatrze, prawda? Jak to, bo znamy też inne opisy, że Czerwińska Góra była pełna libido, pełna erotyki, bo to się wiązało też z chorobą, prawda, z chorobą płuc, gdzie to było takie wzmożone libido. I tu bym chciał jeszcze powiedzieć, żebym nie zapomniał, bo Mann jest wielkim też odkrywcą takiej nowinek, prawda, i wtedy proszę, że po raz pierwszy udało się zajrzeć do człowieka dzięki promieniom rentgena, prawda? Mm-hmm. Czyli zdjęcie, że już nie rozcinano, jak to na tych wszystkich Leonardo da Vinci, że rozcinamy człowieka, żeby zajrzeć coś z wewnątrz, ale możemy dzięki zdjęciu, pamiętajmy, rentgen wymyślił to i prześwietlił rękę swojej żony i to wyglądało strasznie, prawda, bo ona zobaczyła szkielet. No i jest Beren, z którym mówi, no zajrzymy do pana środka, zajrzymy. No i to jest w ogóle wielki, wielki też trop teatralny. Ja pracuję ciągle z Aleksandrem Janasem, z Olem, który jest naprawdę bardzo mądrym wizualistą i ja mu ciągle już głowę suszę. Mówię, zobacz, mówię, musimy zajrzeć do środka. I ten rentgen, gdzie jakby zaglądamy do środka, oczywiście mnie chodzi o takie, o taki wgląd, w, no prawie, że w duszę, A że o duszy jest tam mowa, no to jest znowu też początki psychoanalizy, prawda?
Janusz, czyli... otwierają nam tutaj się nowe tropy i mnóstwo nowych wątków, na których ja bym cię chciała namówić na jeszcze jedną rozmowę. Czy możemy się usłyszeć no za pewnie, jakiś czas?
No pewnie. Ja tylko kończę to zdanie o tej analizie duszy, prawda? Czyli, że tam mamy hipnozę, czyli doktora Krokowskiego, który razem z Berensem rządzą Davos i Hans chodzi ten na takie spotkania właśnie, które są pełne też erotyki, ale pełno, żeby dowiedzieć się, prawda, coś jeszcze, czyli jakby zajrzeć pod świadomość.
Między miłością a śmiercią widzisz też następny wątek, bo profesor Gadacz mi się z kolei przypomniał, też zaproszony kiedyś przez ciebie do Lublina, kiedy tak pięknie opowiadał między tą brakiem granicy między miłością a śmiercią. Janusz, musimy dzisiaj kończyć, ale umów się ze mną na porozmawianie już niedługo, na ciąg dalszy, bo przede wszystkim nie przespacerować Zdawaliśmy się dookoła twojego domu, a też chcę to zrobić. Dziękuję ci, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.